Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów Telewizji Trwam. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych w temacie teologia ciała. Bardzo serdecznie zapraszam do również współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami chciałbym przedstawić naszych dzisiejszych gości. Są pani dr Małgorzata Sołtyk, redaktor czasopisma Miłujcie się. Szczęść Boże, witam. Pan ksiądz dr Mieczysław Piotrowski, Chrystusowiec, redaktor naczelny czasopisma Miłujcie się. Szczęść Boże, witamy serdecznie księże redaktorze.
Szczęść Boże.
Oraz ksiądz Dariusz Węgrzyn, moderator Ruchu Czystych Serc Diecezji. Jakże pięknej, pozdrawiamy Kieleckiej. Szczęść Boże, witam
Szczęść
serdecznie.
Boże, witam serdecznie.
Dziś temat, który chcemy podjąć, to teologia ciała. Zresztą bardzo się cieszymy, że właśnie akurat tutaj w studio już tak troszeczkę też i w takim anturażu naszym wewnętrznym, bo to tak zupełnie inaczej się te rozmowy przeżywa właśnie będąc na miejscu i widząc się osobiście, co jest dla nas wielką radością, że drodzy jesteście tutaj na miejscu. I że te tematy, które podejmujecie, bo to również właśnie przedstawiciele, redaktor naczelny czasopisma Miłujcie się, to tematy, które są jakże bliskie, prawda, czasopismu, które reprezentujecie, tematy, które pogłębiacie, które również propagujecie i z którymi chcecie docierać do młodych ludzi, do nie tylko do każdego człowieka, który chce sięgnąć, prawda, po to czasopismo. To wielka też sprawa, wielka też i misja, na którą niech Pan Bóg obficie Wam błogosławi. Ruchy Czystych Serc, ksiądz tutaj Dariusz, przedstawiciel tego ruchu, ale i tutaj pani doktor Małgorzata także. Także tutaj różne ujęcia tematu teologii ciała, a jest to temat niemalalny, temat jakże ważny w współczesnym świecie, gdzie no jest w ogóle cielesność bardzo mocno eksponowana, ale w sposób właśnie, czy zgodny z nauką Kościoła, czy zgodny z prawdą, może w ten sposób. No. Od tego może rozpocznijmy. Uważa się, że chrześcijaństwo w ogóle odnosi się do cielesności. Przez wieki taki pogląd panował, że cielesność gdzieś przez nas, chrześcijan, katolików, to jest troszeczkę taka deprecjonowana, taka trochę jakby w kąt schowana, a gdzieś tutaj podkreślamy tę rolę ducha, prawda? No, czy tak jest? To myślę, że w sposób świetny, metodycznie rozpracował Ojciec Święty Jan Paweł II w teologii ciała, która jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. W tej teologii ciała Ojciec Święty daje taką odpowiedź na pytanie, które też może postawimy sobie w ogóle na początku. Po co Pan Bóg dał nam ciało, księże doktorze?
Ojciec Święty na początku swojego pontyfikatu przez 5 lat miał katechezy dotyczące teologii ciała. Pierwszych 5 lat swojego pontyfikatu poświęcił tej problematyce. Jak ona jest bardzo ważna i bardzo istotna. I Ojciec Święty chciał nam uświadomić, ja tutaj zacytuję jego słowa z jednej z katechez, że bez zrozumienia objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności nie można zrozumieć chrześcijaństwa. Nie można zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo, jeżeli my nie zaabsorbujemy, nie zrozumiemy, nie przyjmiemy, nie wprowadzimy w życie objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności. I Ojciec Święty w tych katechezach mówił, jaka jest prawda. Jaka jest prawda o znaczeniu ludzkiej seksualności? O świętości sakramentu małżeństwa. I podkreślił bardzo istotną prawdę. Mianowicie mówił o tym, że w momencie przyjęcia przez kobietę i mężczyznę sakramentu małżeństwa, Pan Bóg swoją stwórczą mocą konsekruje kobietę i mężczyznę, jednoczy ich więzami, które są nierozerwalne. I od tego momentu ci małżonkowie mają niesamowity skarb. Tym skarbem to jest rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa w ich jedności małżeńskiej. I czyli Pan Bóg pragnie, aby Jego miłość, stwórcza miłość, żeby była przyjmowana czystym sercem i żeby ona była przekazywana. A więc Ojciec Święty mówił, że współżycie seksualne ma być świętym znakiem sakramentu małżeństwa. Święty znak sakramentu, tak jak przyjęcie komunii świętej, jak przystąpienie do sakramentu pokuty, czy przyjęcie innych sakramentów. A więc świętość, coś, co uświęca małżonków i jeszcze co więcej, Ojciec Święty podkreślił, że przez ten akt sakramentalny współżycia seksualnego w małżeństwie małżonkowie uczestniczą w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jednego. Coś niesamowitego. Uczestniczenie w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A więc małżonkowie mają sobie wzajemnie przekazywać, obdarowywać siebie tą miłością, jaką kocha ich Jezus rzeczywiście obecny w sakramencie małżeństwa.
I tu ksiądz doktor zasygnalizował, myślę, że w dzisiejszych czasach niezmiernie kluczową sprawę. Ojciec Święty w tych katechezach środowych głoszonych na przestrzeni lat, bodajże od 1979 do 1984, prawda? I tutaj powstał ten tom Mężczyzną i Niewiastą, stworzył ich, gdzie Ojciec Święty ukazuje rolę, wagę seksualności, rolę, wagę sakramentu małżeństwa, ale właśnie tą teologię ciała, o której dzisiaj chcemy powiedzieć od takiej strony i teorii, ale i praktyki, prawda? Bo to są dwie rzeczywistości, które nas stalają i spotykają w życiu. I tutaj Ojciec Święty zatytułował pierwszą część tej teologii ciała Chrystus odwołuje się do początku. Czym jest ten początek i jakie ma znaczenie, zwłaszcza dzisiaj w dobie tak powszechnie panującego relatywizmu, również chociażby patrząc na tę rzeczywistość gender czy wyboru płci, która gdzieś jest forsowana od najmłodszych lat, pani doktor?
Tak, no po pierwsze człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta. Tu jest pierwsza prawda, która jest podważana dzisiaj, prawda, przez ideologię gender. I właśnie tak jak ksiądz mówił, że razem w małżeństwie najbardziej mężczyzna i kobieta właśnie ukazują tę tajemnicę Trójcy Świętej i miłości ich łączącej. No i ten początek papież jakby wraca do definicji tego w ogóle, jak człowiek został stworzony, że wiele osób żyje, można powiedzieć, z dnia na dzień, jakby sami nie wiedząc, skąd przyszli, jakby kto ich stworzył, dlaczego, gdzie jest cel życia. A jak się wróci do początku, to tak naprawdę to też ukazuje jakby w ogóle perspektywę życia człowieka, że człowiek dąży też do zbawienia, prawda? Że to życie nie jest tylko tu na ziemi, ja nie jestem tylko przez moje jakieś popędy czy potrzeby prowadzony, tylko człowiek jest osobą rozumną i wolną. I tak naprawdę ta teologia ciała też pokazuje to, jak człowiek ma używać właśnie rozumu, woli, jak ma realizować siebie w ogóle jako człowieka, jak siebie rozumieć.
Tak, tutaj ten początek to nasza prawdziwa natura. Tutaj Ojciec Święty pisze, że pierwszym źródłem tożsamości człowieka w Słowie Objawionym, że tą właśnie tożsamość człowiek odkrywa w Słowie Objawionym, w Słowie, o którym tutaj ksiądz doktor, pani doktor wspomnieli z Księgi Rodzaju. Księże Dariuszu, zatem jaka jest pełna prawda o mężczyźnie i kobiecie?
Jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Pana Boga. I tutaj dobrym odniesieniem jest to odniesienie do tożsamości, dlatego że jesteśmy stworzeni przez Pana Boga jako dzieci, obdarowani miłością, ale też powołani do tego, żeby miłością się dzielić, żeby miłością obdarowywać drugiego człowieka. I w ruchu czystych serc najpierw stajemy wobec tej prawdy, że zostaliśmy wybrani do miłości, stworzeni przez miłość, że jesteśmy powołani do tego, żeby też miłość w tym sensie ucieleśnionym się objawiła w nas i przez nas.
I tutaj też w tej teologii ciała Ojca Świętego Jana Pawła II myślę, że niesamowicie ważnym punktem, księdze doktorze, jest wyjście od samotności nomen omen. My tu mówimy o relacyjności, prawda? A Ojciec Święty w teologii ciała zwraca uwagę na tą pierwotną samotność, samotność mężczyzny, który dopiero właśnie w konfrontacji, w spotkaniu z kobietą odkrywa tak naprawdę, na czym polega męskość, kim jest mężczyzna.
Więc Ojciec Święty podkreślił to, że Pan Bóg stworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy obdarzył go rozumem, wolną wolą, ale też to podobieństwo do Boga wyraża się właśnie w tej specyficznej jedności kobiety i mężczyzny, tej jedności, która dokonuje się poprzez sakrament. Czyli Bóg swoją stwórczą mocą jednoczy kobietę i mężczyznę w taką wspólnotę, stają się dwoje jednym ciałem. I właśnie to, co powiedział Pan Jezus, co Bóg złączył, człowiek nikt nie rozdziela. Małżeństwo ważnie zawarte jest nierozerwalne. Jest nierozerwalne. I właśnie ta jedność kobiety i mężczyzny jest obrazem i to jest jakiś jeden z elementów podobieństwa Bożego w człowieku, w tej jedności małżeńskiej. Dlatego Ojciec Święty podkreślił to, że małżonkowie mają stawać się ikoną Trójcy Świętej, ikoną Boga w Trójcy Świętej jedynego. I to jest coś niesamowitego właśnie, do jakiej wielkiej godności jesteśmy powołani i do tego, żeby już tutaj na ziemi właśnie małżeństwo, które żyje w jedności, w stanie łaski uświęcającej, w jedności z Jezusem Chrystusem, stawało się ikoną Boga w Trójcy Świętej jedynego.
Tutaj ksiądz doktor wspomina o tym obrazie Pana Boga. Każdy człowiek jest stworzony na obraz, podobieństwo Boże, a ten obraz i podobieństwo również wyraża się w komunii. Komunii dwojga, przepraszam, ludzi. Tutaj tą odpowiedzią Pana Boga na tą pierwotną samotność mężczyzny był ten sen i kiedy mężczyzna budzi się, to już budzi się i już jak Ojciec Święty pisze, w mężczyzną i kobietą stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Ci, którzy są komplementarni, ci, którzy są właśnie dla siebie stworzeni, ci, którzy są powołani do jedności. I również jakże tutaj odkrywamy tą prawdę o naturze człowieka. I pytanie, dlaczego dzisiaj tak patrząc na ten świat, który nas otacza, tak wielu osobom, tak wielu różnym środowiskom, ideologiom przeszkadza ta prawda? Ta prawda, że człowiek został stworzony mężczyzną i niewiastą, że zostali stworzeni dla siebie, że dopiero o sobie prawdę odkrywają w relacji z sobą, prawda? Dlaczego dzisiaj jest tak wiele różnego rodzaju nurtów, które chcą wykrzywić, które chcą poprowadzić w zupełnie innym kierunku właśnie tą prawdę, którą odkrywamy w obliczu, w świetle Słowa Bożego?
Jeżeli mogę, ja. To, no tutaj jest cała trudność polega na tym, że to relacja między dwoma osobami musi być właśnie w prawdzie i w wolności. Druga osoba jest darem. Ja staję się darem bezinteresownym dla drugiej osoby i druga osoba też dla mnie. A w momencie, kiedy ja chcę, traktuję tę osobę jako przedmiot na przykład użycia, czy żeby osiągnąć jakieś swoje cele, po prostu nie wiem, jak grzech się pojawia po prostu, tak? Jeżeli człowiek żyje bez Pana Boga, to Pan Bóg nie uświęca tej relacji, prawda? Jak wchodzi, właśnie tutaj mówimy o teologii ciała, więc po prostu nieczystość. I wtedy nie może być mowy o tej komunii, o której mówił święty Jan Paweł II, dlatego że ona jest po prostu bardzo wymagająca. Tak? Człowiek musi dbać o swoje czyste serce, musi żyć w stanie łaski uświęcającej i musi się ofiarowywać dla tego drugiego człowieka. Czasem w życiu się przecież pojawiają różne cierpienia, trudności i ta relacja też musi na tym poziomie funkcjonować. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy jest łatwo nam się poświęcać dla drugiej osoby, ale również wtedy, kiedy życie przynosi różne wyzwania i trudności, prawda? To jest jakby pytanie w ogóle o to, dlaczego, nie wiem, ludzie grzeszą na przykład, dlaczego się buntują przeciwko Panu Bogu, bo teologia ciała tak naprawdę ona jakby jak w soczewce skupia w ogóle problem wiary i życia z Panem Bogiem na różnych płaszczyznach, prawda? A tutaj dotykamy jakby takiego, takiej sfery, która jest jakby najbardziej też angażująca człowieka emocjonalnie i tak naprawdę też najłatwiej tam grzech wchodzi w tą sferę.
Oj tak. I to jest też tym bardziej temat, który no woła o podejmowanie, o podjęcie, ponieważ tak patrząc na młode pokolenie, ale nie tylko. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o tę sferę, sferę czystości, sferę seksualności, to jest sfera, która no buzuje w człowieku nieustannie, prawda? I pytanie tutaj, ruch czystych serc, w jaki sposób ruch stara się dopomagać młodym ludziom w tym również szacunku dla siebie nawzajem, szacunku do kobiety, do dziewczyny, szacunku do mężczyzn, do chłopaka. Tutaj te słowa Ojca Świętego z właśnie tej pozycji mężczyzną i niewiastą stworzył ich, że kobiecość niejako odnajduje siebie w obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość. W jaki sposób ruch czystych serc dopomaga młodym ludziom, aby właśnie w kluczu tych słów również budować te relacje między sobą?
Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, staramy się, żeby drugi człowiek zobaczył, że osoba, która przed nim staje, to jest ktoś, kto ma duszę stworzoną na obraz i na podobieństwo Pana Boga, ma wolną wolę, ma rozum, że to jest człowiek, który pragnie doświadczyć miłości, która jest nawet czymś więcej niż uczuciem, na pewno czymś więcej niż pożądaniem drugiego człowieka, że ta osoba pragnie doświadczyć, ta druga osoby, która jest konkretną postawą wobec mnie, a więc też jest konkretną postawą wobec mojego ciała i ta postawa będzie się wtedy wyrażać w szacunku, dlatego że kiedy ktoś dotyka mojego ciała, dotyka mnie, dotyka mojej osoby i cała formacja ruchu czystych serc w konkretnym momencie też sprowadza się do tego, żeby sobie uświadomić, że jesteśmy ludźmi, których odkupił Jezus Chrystus, który też przyjął ciało, ale który nas pouczał, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że nie można człowieka zredukować i sprowadzić do rzeczy, którą można użyć. I tutaj nawiązując też do katechez Ojca Świętego, w pewnym momencie Jan Paweł II mówi o wstydzie, który pojawił się po grzechu. I ten wstyd nas w jakimś sensie chroni właśnie przed użyciem drugiego człowieka, bo ono nie polega na tym, że ja się wstydzę swojego ciała albo że w którymś momencie druga osoba, wobec mnie kobieta, wstydzi się swojego ciała. Człowiek się wstydzi, kiedy w pewnym momencie zobaczył, że on jest zdolny do tego, żeby i swoje ciało, i ciało drugiego człowieka potraktować jak rzecz. I z drugiej strony w kobiecie pojawia się wstyd, kiedy ona sobie to uświadamia, że ona może być zredukowana do, że ktoś może na nią popatrzeć jak na ciało, które można użyć, że może być zredukowana z podmiotu osoby do przedmiotu. I tutaj wstyd w jakimś sensie no, nas też chroni, abyśmy potrafili w którymś momencie popatrzeć na siebie jak na osoby, które oprócz ciała mają też duszę.
Tutaj ksiądz myślę, że dotyka niezmiernie ważnego tematu związanego z wstydem, tematu, który również Ojciec Święty to przepięknie wyeksponował w niewiastą i mężczyzną, stworzył ich kwestia wstydu. Księdze, że doktorze, tutaj to pytanie, co się stało? Co się stało po grzechu pierworodnym? Do momentu grzechu mężczyzna i niewiasta byli, nie czuli tego wstydu. Następnie po grzechu ten wstyd zaistniał, zafunkcjonował, prawda? I pytanie, co zaszło? jaka przemiana nastąpiła? Skąd ten wstyd, skoro Pan Bóg go pierwotnie nie uczynił? Zatem dlaczego on zafunkcjonował? Tutaj ksiądz zwraca uwagę na pewnego rodzaju takie również pozytywne gdzieś, pozytywny wymiar tego wstydu, ale pierwotnie tego wstydu nie było. Zatem co się stało w sercu człowieka po popełnieniu grzechu pierworodnego w kontekście wstydu i jakie to ma konsekwencje na nasze życie?
Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, oni przed grzechem, oni wierzyli w to, co Bóg do nich mówił. A Bóg mówił: kocham was. Jedynym źródłem szczęścia jestem tylko ja dla was. Jeżeli ze wszystkich drzew tego grodu możecie spożywać, jest tylko jedno drzewo, z którego nie wolno. Jeżeli spożyjecie, na pewno umrzecie. Czyli Pan Bóg poprzez prawo moralne, które zostało wypisane w sercach ich pierwszych ludzi, mówił do nich, co jest dobre, co jest złe. I pokusa złego ducha polegała na tym, że człowiek uwierzył w kłamstwo szatana. Bo powiedział, to nieprawda, co Pan Bóg mówi. Dopiero wtedy się wam oczy otworzą. Dopiero wtedy, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Jeżeli zerwiecie ten owoc, spożyjecie ten owoc, to wtedy, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Czyli będziecie sami decydowali o tym, co jest dla was dobre, a co jest złe. Grzech da wam szczęście. Bóg broni wam dostępu do pełni szczęścia. Ogranicza waszą wolność. I ta pokusa złego ducha, ona ciągle jest obecna. Ci, którzy propagują ideologię gender, LGBT, właśnie mówią, że przekazania są opresyjne, że nauka i nauczanie Kościoła katolickiego zniewala człowieka. Prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy człowiek jest wierny Bożym przykazaniom. Boże przykazania, dekalog i to, co Bóg wypisał w naszych sercach, właśnie to prawo naturalne, ono nam pokazuje, wiadomo, Ewangelia, nauczanie Pana Jezusa, pokazuje nam drogę prawdziwej wolności, drogę szczęścia, drogę dojrzewania do miłości. Ta miłość jest możliwa tylko w zjednoczeniu z Jezusem i tylko w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Nie ma i dlatego grzechy nieczyste są tak bardzo niebezpieczne, tak niszczące człowieka, że wprowadzają człowieka, istotą grzechów nieczystych jest zniewolenie, jest człowiek przez świadome i dobrowolne właśnie popełnianie grzechów nieczystych. Czy to będzie współżycie przedmałżeńskie, czy to będzie zdrada małżeńska, czy pornografia, akty homoseksualne i tak dalej, można tutaj wymieniać całą gamy tych grzechów nieczystych, one powodują, że człowiek świadomie i dobrowolnie oddaje się pod panowanie sił zła. Staje się członkiem królestwa złego ducha. Te grzechy zabijają miłość, niszczą miłość. To jest dramat, jeden z największych dramatów, jaki dzieje się w życiu człowieka, kiedy świadomie i dobrowolnie człowiek odrzuca miłość i przestaje wierzyć w to, co Bóg mówi do nas przez szóste i dziewiąte przykazanie. A Bóg mówi: kocham ciebie, ja jestem źródłem szczęścia i współżycie seksualne ma być znakiem sakramentu małżeństwa. Współżycie seksualne jest tylko wtedy czymś, co uświęca małżonków, jeżeli żyją w stanie łaski uświęcającej, czyli nie powinni współżyć ze sobą, tak nie można przyjąć komunii świętej w stanie grzechu śmiertelnego, tak samo nie powinno być współżycia w stanie grzechu śmiertelnego. Bo jak człowiek jest w stanie grzechu śmiertelnego, to wtedy nie ma miłości w sercu. Wtedy tej miłości nie przekaże, nie obdarowuje swojego współmałżonka miłością. Będzie szukał tylko siebie. Więc i dlatego te grzechy są tak bardzo, bardzo niebezpieczne. I Matka Boża w Fatimie powiedziała dzieciom Fatim, Hiacyncie, świętej Hiacyncie powiedziała tuż przed jej śmiercią, powiedziała, że grzechami, które najwięcej ludzi wprowadzają w rzeczywistość piekła, czyli w rzeczywistość absolutnego egoizmu, bo piekło to jest absolutny egoizm, więc są grzechy nieczyste. Mm-hmm.
I tutaj rodzi się kolejna sprawa, czy odkrywa się przed nami kolejna sprawa, wracając do tego wstydu, który myślę, że tutaj odgrywa taką znamienną rolę, również w teologii ciała Ojca Świętego Jana Pawła II, to Ojciec Święty również mówi o tym, że pierwsi rodzice czuli, byli sobą, prawda, bez poczucia wstydu, ponieważ czuli się bezpiecznie. To, co ksiądz tutaj wspomniał, prawda, że wstyd jest pewnego rodzaju taką strefą ochronną, że ja się w ten sposób chronię, zakrywam się, prawda, bo czuję pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, zagrożenie. Pierwsi rodzice nie mieli tego. Oni absolutnie czuli się w swojej obecności bezpiecznie. Byli zupełnie dla siebie, byli darem dla siebie, byli całkowicie oddani sobie. I tutaj grzech pierworodny dokonał tego rozstrzygnienia, prawda, tego kryzysu, tego przełomu. Ale teraz patrząc na świat, który nas otacza, patrząc na przykład na nasze ulice, to obserwujemy tendencję niwelowania tego wstydu. Spójrzmy, jak dawniej nasze ulice wyglądały, jeśli chodzi o właśnie nasz ubiór, a jak wyglądają teraz. Niejednokrotnie przypominają plaże w gorące, upalne dni, prawda? Przestrzeń tej nagości jest coraz szersza, czyli coraz mniej tego wstydu jest. Kwestia chociażby różnego rodzaju parad. Tam jest bezwstyd wręcz, bezwstyd. Czyli mamy bardzo ciekawy proces, który następuje w tym czasie. I jak moglibyśmy go, pani doktor, scharakteryzować? Gdzie ten proces zmierza i jakie są jego źródła tego bezwstydu?
No mi się wydaje, że jeżeli bezwstyd się kojarzy też z takim bezbożnym zachowaniem, ja bym tutaj też połączyła to nie tylko takie wyuzdanie w sferze moralnej, ale często tym takim bardzo wulgarnym zachowaniom towarzyszą też często profanacje i nie chcę tutaj jakby, nie wiem, czym kierują się te osoby, które dopuszczają się takich zachowań, ale mogę tutaj przywołać słowa arcybiskupa Fultona Sheena, który mówił właśnie, że osoby najczęściej odchodzą z kościoła nie dlatego, że mają jakieś dogmatyczne rozterki, tylko właśnie przez grzech i to w sferze moralnej właśnie te problemy i jakiś taki bunt w tej sferze. I to jest to, co ksiądz mówił, że po prostu wiele osób nie wierzy, że Pan Bóg, mówiąc właśnie o czystości, o świętości tej sfery właśnie płciowości i w ogóle też fizyczności człowieka, że chce chronić coś, co jest bardzo cennym darem i mi się wydaje, że to jest takie, że to są po prostu też podszepty jakoś złego ducha, który właśnie tą sferę, w której człowiek najbardziej może ku świętości zdążać i najbardziej też jego godność jako człowieka się pokazuje, no bo przecież rodzice mają współudział w stwarzaniu nowego życia, prawda? To jest jakby sfera tak święta, tak piękna i tak dobra, że szatan jakby chce to zohydzić jak najbardziej, więc jeżeli my właśnie w sferę piękna ludzkiego ciała włączymy bezwstyd i właśnie taką wulgarność, no to niszczymy po prostu to, co jest piękne i dobre w człowieku, naturalne. I tutaj bym jeszcze chciała jakby zaznaczyć, co myślę, że jest bardzo ważne, że to, co w pierwszym pytaniu też ksiądz zadawał nam, że Kościół nie mówi o tym, że ciało jest złe, że ciało właśnie trzeba niszczyć, tak, czy zakrywać się od stóp do głów i to głosi Kościół. Nie. Kościół mówi, że ciało jest dobre, tylko ono właśnie w tych te zasady są mu po to dane, żeby ono mogło służyć do tego, do czego zostało stworzone, właśnie do świętych celów, do celów pięknych. Więc czystość, która tak bardzo jest dzisiaj wyśmiana i zdeprecjonowana, ona tak naprawdę to jest cnota, tak? Wróćmy do definicji, czym jest cnota. To jest coś dobrego absolutnie, jakby to, czym się człowiek powinien chlubić. Czy dzisiaj ludzie w przestrzeni publicznej chlubią się cnotą czystości? No to jest problem, tak? Że właśnie chlubią się bez wstydem, a tak naprawdę w czystości człowiek jest szczęśliwy. Ja tu nie mówię tylko teoretycznie, to my właśnie w Ruchu Czystych Serc dokładnie tego doświadczamy. Ludzie, którzy żyją w czystości serca, nie tylko w tej sferze seksualnej, ale w ogóle w czystości serca, są szczęśliwi, to są piękni ludzie, tworzą piękne relacje. Potem już wiele małżeństw powstało z Ruchu Czystych Serc i to jest praktyka. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech przyjedzie na rekolekcję, czy przyjdzie na spotkanie wspólnoty Ruchu Czystych Serc i zobaczy ludzi, którzy kiedyś na przykład żyli w związkach grzesznych, bez Pana Boga, nawrócili się i oni świadczą o tym, że właśnie taki dobrze rozumiany wstyd, taka wstydliwość dobrze rozumiana, szacunek do drugiego człowieka, troska o swoje ciało, jakby dostrzeżenie wartości, godności swojego ciała jest tym, w czym się człowiek realizuje, jest szczęśliwy po prostu. Nie chodzi o jakieś ograniczenia siebie takie właśnie sztuczne, tylko chodzi o to, o ten dostrzeżenie, gdzie jest ten cel, piękno i właśnie miłość piękna.
O teologii ciała. Dzisiaj rozmawiamy na antenie telewizji Trwam w pierwszej części naszego spotkania, w drugiej na antenie Radia Maria. Już serdecznie zapraszamy na godzinę 21.30. Będziemy kontynuować to nasze dzisiejsze spotkanie. A teraz sposobność i też taka dla nas wielka radość wspólnego tworzenia dzisiejszego programu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, numery do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie, są one następujące: 536 600 300 lub 536 600 400, oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Wraz z nami są pani doktor Małgorzata Sołtyk, redaktor czasopisma Miłujcie Się, redaktor naczelny Miłujcie Się, ksiądz dr Mieczysław Piotrowski, Chrystusowiec, oraz ksiądz doktor, ksiądz Dariusz Węgrzyn. Doktor, tak, proroctwo? Moderator Ruchu Moderator. Czystych Serc. Zapraszamy, zachęcamy do współtworzenia czasu naszego spotkania. A my, powracając również do naszego wątku teologii ciała, to w ogóle jest wielka kopalnia myśli, doświadczenia i praktyki, którą możemy tutaj stosować w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, którą podaje nam Ojciec Święty właśnie chociażby w ramach tych kateches, które przez tyle lat głosił w ramach środowych spotkań. I tutaj owocem tego jest ta pozycja mężczyzną i niewiastą stworzył. Ich zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby sięgać, zwłaszcza w tych czasach tak powszechnie panującego relatywizmu, wykoślawienia tego obrazu, który jest pierwowzorem na podobieństwo obraz Pana Boga, stworzył nas. Dzisiaj tak wiele czyni się, żeby ten obraz w zupełnie innym świetle przedstawiać, projektować go na swoją modłę. Nie, bo doprowadzi to właśnie do czego? O to też zapytamy za kilka chwil naszych gości. Przed tym odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Piotr ze Śląska.
Witamy Panie Piotrze i zapraszamy.
Chciałbym powiedzieć tak. W 1968 roku brałem ślub kościelny. Wtedy przygotowanie jako nauka przedślubna była w powijakach. Praktycznie oprócz nabożeństwa właściwie jedno spotkanie półgodzinne na proboscie to tyle co nic. W tej chwili jest bardzo dużo. Wczesne i późniejsze przygotowanie do sakramentu małżeństwa, prawda? Ale to jest za mało. Dlatego, że z tego korzystają, z tego korzysta młodzież, tam 16, może 14 lat, prawda? Przygotowałem 12 stron maszynopisu A4 i wysłałem na drugi synod archidiecezji katowickiej, śląskiej, katolickiej, aby dzieciom we szkole podstawowej od czwartej klasy szkoły podstawowej uczyć, czym jest sakrament małżeństwa, czyli tak zwana edukacja miłości. Jak dobrze wiemy, w szkole podstawowej jest przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie. Mam wszystkie tematy z tego zakresu, bodajże ponad 90 jest. Wszystkie okej. Ale tam nie ma o Bogu, o grzechu, o moralności i tak dalej. No trudno się dziwić. I mimo wszystko Kościół, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie prawdopodobnie, nie spełnia tego wymagania. Jeżeli Kościół dzieciom 7-8-letnim daje najświętszy sakrament, komunię świętą, to dlaczego po kilku latach, powiedzmy od 4., 5., 6., 7. i tak dalej, na lekcji religii w szkole podstawowej raz w tygodniu w ilości jeden wykład na kwartał, czyli powiedzmy 4 razy w roku.
Panie Piotrze, prosimy o finalizowanie wypowiedzi.
Finał jest taki, że niestety nie przyjął tego synod drugi śląski, katolicki, i Kościół jako instytucja nie przygotowuje dzieci edukacja miłości. To już jest za późno, jeżeli 15-16-letnie czy później dziewczyny czy chłopcy uczą się tego.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za wprowadzony wątek w nasze dzisiejsze spotkanie. Tylko jest takie też pewnego rodzaju pytanie. Pan tutaj scedował całą odpowiedzialność za przygotowanie, prawda, do sakramentu małżeństwa, do życia rodzinnego na Kościół. Czy przypadkiem tu, panie Piotrze, nie leży pewnego rodzaju właśnie, no, pewnego rodzaju taki znak zapytania? Czy to jest główna odpowiedzialność właśnie po stronie Kościoła? Zadajmy sobie to pytanie. Cały szacunek dla pana, panie Piotrze, że pan, z tego co słyszymy, tak wiele tutaj różnego rodzaju też i wysiłków wkłada w to, żeby być taką pomocą, żeby być też pewnego rodzaju osobą, która będzie dopomagała. Ale dobrze wiemy, że to nie jest główne zadanie Kościoła. Gdzie się rozgrywa, gdzie się odbywa to pierwotne przygotowanie do sakramentu małżeństwa, do życia w rodzinie? No właśnie w rodzinie. Właśnie w rodzinie, panie Piotrze. I to jest to miejsce, które powinno być naczelnym miejscem przygotowania, a że jest dzisiaj taki duży kryzys małżeństwa, rodziny, no to właśnie jest on spowodowany tą świadomością, że rodzina jest tak ważną komórką społeczną, w której się dokonuje tak wiele wspaniałych rzeczywistości. Dlatego tak wielu środowiskom zależy na tym, żeby tą komórkę zniszczyć, żeby ją zdewaluować. I to się niestety dzieje. Tutaj była mowa o katechezie, o szkole. Chociażby katecheci niejednokrotnie podkreślają w niektórych środowiskach, zwłaszcza aglomeracjach miejskich, gdzie już w szkole podstawowej dzieci nie używają niejednokrotnie pojęć mąż, żona. Nie używają. Jest partner, partnerka. I to jest dramatyczne. To jest pewnego rodzaju obrazem jakości życia małżeńskiego. I tu musimy się pochylić nad tą rzeczywistością, nad stanem życia małżeńskiego, rodzinnego. I tu również pytanie do Kościoła, absolutnie do każdego, każdej spośród nas. Co my w tym wypadku robimy, aby być tą pomocą? Ale właśnie ten kryzys, który pan wspomina, małżeństwa, który, no, jakże uwydatniają chociażby te pojęcia, które już w niektórych środowiskach szkolnych u młodych ludzi się zatracają. Mąż, żona, tylko księże, Dariuszu, partner, partnerka. I co tutaj, jakie tutaj pewnego rodzaju remedium na taki stan rzeczy? Czy jest on gdzieś na horyzoncie? Czy jest on chociażby praktykowany?
Tutaj bardzo dobrą intuicję ma pan Piotr, dlatego że faktycznie chodzi o katechezę. Dlatego że moralność małżeńska i ludzka, ona jest wtórną relacji z Bogiem. Czyli i tutaj właśnie chodzi faktycznie o katechezę, żeby w pewnym momencie na katechezie osiągać ten cel, czyli prowadzić dziecko do głębokiej, zażyłej relacji z Panem Bogiem, do przyjaźni z Jezusem w Komunii Świętej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dziecko będzie żyło w tej świadomości, że jest dzieckiem Pana Boga, że jest stworzone do miłości, którą objawił nam Jezus Chrystus, jeżeli dziecko będzie mieć więź sakramentalną z Panem Bogiem, to w którymś momencie też pojawią się pytania, co jest dobre, co jest złe. I dlatego, że mam relację z Panem Bogiem, to w pewnym momencie mam odniesienie do Pana Boga. Czyli dobre i złe nie jest to, co ja uznaję za dobre i za złe, tylko odkrywam, co z natury jest dobre, a co z natury jest złe. I teraz, jeżeli człowiek ma więź z Panem Bogiem, jeżeli żyje w relacji z Panem Bogiem, jeżeli ma odniesienie do Pana Boga, to on też jest tą instytucją wyborów, tak powiedzmy. Czyli ja bym tutaj szedł w tą stronę, że tutaj faktycznie chodzi o tworzenie przestrzeni, w której człowiek będzie wchodził w przyjaźń z Panem Bogiem i jest szansa, że wtedy ta relacja będzie skutkować tym pragnieniem, żeby być do Boga podobnym.
Tylko jest pewnego rodzaju, patrząc na nasze środowiska, bo ksiądz tutaj wspomina, jeżeli jest relacja, ale widzimy, że tej relacji jest niestety coraz mniej. I co w tym wypadku?
No więc...
Skąd tutaj ci młodzi ludzie mają czerpać te właśnie pozytywne wzorce życia małżeńskiego, życia rodzinnego i gdzie mają szukać również pewnego rodzaju takich pięknych przykładów? Bo wiemy, że przykłady pociągają.
No my mamy takie doświadczenie z rekolekcji Ruchu Czystych Serc. W czasie tych rekolekcji mamy całonocne adoracje. I młodzież dobrowolnie zapisuje się na godzinę adoracji. Oczywiście my na samym początku zachęcamy do tego, żeby pojednać się z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. Ale ta relacja z żywą obecnością Jezusa w Eucharystii jest takim fundamentem przemiany ludzkiego serca. Bo mamy świadectwa tych młodych ludzi, którzy uczestniczą w tej rekolekcji, że takie dotknięcie Bożą miłością, która uzdrawia, która przemienia, dokonało się w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie w czasie, wiadomo, katechezy, konferencje, ale przede wszystkim sakrament pokuty i Eucharystia. Żywa, rzeczywista obecność Jezusa. To Jezus uzdrawia. Jeżeli człowiek się otworzy i pozwoli się dotknąć miłości Jezusa, rzeczywiście obecnego w Eucharystii, to wtedy dokonuje się uzdrowienie wewnętrzne. I my zachęcamy, dajemy taką receptę w Ruchu Czystych Serc na uzdrowienie z wszelkich uzależnień. Bo przyjeżdżają ludzie młodzi uzależnieni od pornografii. Ludzie, którzy mieli przeszłość bardzo nieciekawą, przyjeżdżają, żeby, ja mówię, że wszyscy, ale jest jakaś grupa, która rzeczywiście jest pogubiona. I zachęcamy do czego? Jeżeli otworzysz się na miłość Jezusa, jedynym lekarstwem, które przemienia, to jest miłość Jezusa rzeczywiście obecnego w sakramentach, pokuty Eucharystii. Jeżeli upadek jest w grzechu śmiertelnym, od razu do spowiedzi. I później program dnia. Tak sobie dzień zaprogramować, że w tym programie dnia będzie codzienna Eucharystia. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Lektura Pisma Świętego. Różaniec. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Jeżeli to będziesz wprowadzał w swoje życie, jeżeli się tak zmobilizujesz, że znajdziesz czas, żeby przyjmować miłość Jezusa, uzdrawiającą, przemieniającą, to wtedy będzie następował proces przemiany, uzdrowienia. I to się dokonuje. Bo mamy, publikujemy świadectwa, tutaj może Małgosia, masz tutaj...
Mam nawet fragment, więźniowie piszą, bo też miły ci się dociera do zakraty więzień i nawet ludzie, którzy siedzieli w więzieniu w środowisku nieciekawym przez Wasile, które przeczytawszy prawdę, jeśli mogę, to fragmencik bym przeczytała. Wpatrzony w subkulturę więzienną, grypsowanie, przesiąknąłem tym tematem doszczętnie, ale w końcu zrezygnowałem, bo powoli zacząłem sobie uświadamiać, że jeżeli czegoś nie zmienię w swoim życiu, to spędzę je całe w więzieniu. Wtedy Pan Jezus pojawił się w moim życiu z czasopismem Miłujcie się. Zacząłem czytać świadectwa ludzi i zapragnąłem być szczęśliwy. Zaczęła się moja powolna walka z różnymi nałogami i wadami. Dziękuję całej redakcji czasopisma Miłujcie się i wszystkim, którzy swoim świadectwem uratowali mi życie. Kamil, właśnie to świadectwo, prawda, za pośrednictwem czy czasopisma Miłujcie się, czy w Ruchu Czystych Serc bezpośrednie świadectwo ludzi, którzy należą do wspólnoty, właśnie tak pociąga i ludzie odkrywają, że to jest uniwersalny sposób na to, żeby być szczęśliwym. Pan Bóg daje uniwersalne właśnie zasady, niezależnie czy ktoś się wychował w rodzinie wierzącej, gdzie jest oboje rodzice są i jest rodzina pełna miłości, czy się wychował w rodzinie, gdzie rodzice byli rozwiedzeni. Coraz więcej osób ma to doświadczenie przecież rozwodu rodziców, czy nawet w rodzinach jakichś dysfunkcyjnych, bo też takie osoby przychodzą do Ruchu Czystych Serc. Naprawdę niezależnie od historii życia wszyscy znajdują tą prawdę, że Pan Jezus każdego uleczy, znajduje, dla każdego ma plan na życie, prawda? Każdy jest stworzony do tego, żeby być szczęśliwy i żeby móc realizować piękną miłość w swoim życiu. To jest program dla każdego człowieka.
Pan Bóg tak lubi proste, nieskomplikowane rozwiązania. Czasem nie jest je łatwo zaaplikować do naszego skomplikowanego, powiłego, zawiłego życia czy konkretnej sytuacji, dość skomplikowanej, ale właśnie Pan Bóg lubuje się w tym, co proste. Moi drodzy, trwamy w rozmowach niedokończonych na temat teologia ciała. Zapraszamy do współtworzenia. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna Skrosna. Witam gości w studium i ojca Dawida. Mam takie pytanie. Bardzo ciekawe i trudne dla mnie, bo kiedyś mi się sąsiad zapytał, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę. No i co dalej? I mówi mi tak, chyba to było kazirodztwo, no bo jak inaczej? Bo musiał stworzyć więcej tych par. Ja mu nie wiedziałam, co odpowiedzieć.
Pani Anno, dziękujemy za pytanie. Bardzo dziękujemy za pytanie. Kto pyta, ten nie błądzi. I takie dociekiwanie do prawdy, do tego, żeby właśnie te niuanse, które gdzieś tam są w nas nierozwikłane, żeby je starać się rozjaśniać, tak aby nasza wiara była również poparta pewnego rodzaju wiedzą. To jest niesamowicie ważne w naszym wzroście duchowym. Księże doktorze, bardzo proszę.
No, tłumaczenie jest takie, że Pan Bóg stworzył człowieka. Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Adam i Ewa jest, można powiedzieć, jest symbolem całej ludzkości. Bóg stwarza ludzkość, wspólnotę ludzką. Adam i Ewa to jest znak, symbol całej ludzkości. Prawda? Więc tutaj przed nami no, jest taka ogromna tajemnica stwórczej mocy Boga, który powołuje do istnienia osoby ludzkie i do wspólnoty życia ze sobą. Więc takie pytania dotyczące, czy tam było kazirodztwo, czy nie było kazirodztwa, one one są no po prostu no, no nie na miejscu, no bo kazirodztwa nie mogło być. Jeżeli Pan Bóg stwarza wspólnotę ludzką, to to jest wspólnota, prawda? I w tej wspólnocie są ludzie stworzeni na obraz Boże podobieństwo i Pan Bóg właśnie stwarza instytucję, jaką jest małżeństwo, sakrament małżeństwa, do którego powołuje właśnie kobietę i mężczyznę i obdarowuje ich właśnie swoją miłością, swoją obecnością. On jest źródłem miłości małżonków, więc i daje prawo moralne, daje przykazania, które mamy przestrzegać, które pokazują nam drogę dojrzewania do miłości, drogę dojrzewania do nieba.
Czy ksiądz Dariusz jeszcze chce coś dodać w tym temacie?
Czytamy w Biblii, że Pan Bóg powołał ludzi do istnienia, aby zaludnili ziemię i jakby powołując tę parę, o której czytamy w Biblii, Pan Bóg nam się objawia jako ten, który daje życie, jako ten, który dwoje ludzi też zaprasza i czyni ich uczestnikami tego wielkiego dzieła miłości, które stoi u początku każdego życia ludzkiego. A miłość, ona jest osobowa, ona wyraża się w relacji międzyosobowej. Dlatego Pan Bóg tworzy osoby, gdzie ta miłość będzie mogła być ucieleśniona i też będzie owocować życiem.
Teologia ciała, temat naszego dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Anna z Dziewczyny Toruńskiej. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam naszych gości w radiu właśnie, w telewizji z Pan. Czy jestem słyszalna, ojcze?
Bardzo dobrze, pani Anno.
A to dobrze. Więc uwierz mi w miłość. Przede wszystkim w miłość. W tą wielką miłość uwierz mi. I wtedy to nam się wszystko wyjaśni. Pan Bóg z miłości, w swojej mądrości był, jest i będzie. I Pan Bóg stworzył świat. I potem stworzył człowieka, stworzył Adama, który umiał wszystko określić, wszystko nazwać. Ale przecież Pan Bóg wiedział, że on nie jest osobą szczęśliwą, bo jemu brakuje miłości, człowieka. I wtedy zapada w sen. Pan Bóg to czyni z miłości, wprowadza go w sen. Uśpiony człowiek budzi się, widzi niewiastę. Wtedy jego radość następuje. Tak, to jest ta niewiasta. Umiał nazwać niewiasta, miłość, której on potrzebuje, widzi w swoim obrazie człowieczeństwa, człowieka następnego. I tak powstają szczęście ludzi. Jeżeli będziemy wierzyć w tą miłość, którą Pan Bóg nam daje, jeżeli potem przez nieposłuszeństwo powstał grzech, wydalenie właśnie, oddalenie się od Boga, ale Pan Bóg dalej nie opuścił człowieka. Kiedy widział, że człowiek za daleko brnie w swoim grzechu, z miłości daje właśnie znów swojego Syna, piastuje właśnie niewiastę, która w czystości serca, czy tam są przedstawiciele właśnie czystych serc. Właśnie to niewiasta spełnieni, Maria, została przygotowana na matkę Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela, Króla, a Jezusa, Syna Bożego. Jak wielki dar przychodzi nas na miłość. W Kościele, w sakramentach świętych. I więc to piastuj, trzymajmy się tej miłości w Kościele, w sakramentach i będziemy szczęśliwi. Nie będzie rozwodów, nie będzie jakichś tam nieszczęśliwych właśnie małżeństw, tylko będziemy szczęśliwi. Piastujmy tę miłość przez katechezy, przez rodziny. Wskazuj mi, co jest złe, co jest niedobre. Pokazuj mi tym młodym ludziom, że nie będą szczęśliwi. Niech oni żyją w czystości. Czystość zaprowadzi nas do szczęścia. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego wszystkim.
Szczęść Boże, pani Anu, bardzo dziękujemy pani również za tę wypowiedź, która jest taką pewnego rodzaju mobilizacją dla nas wszystkich do tego, żeby właśnie ten temat także podejmować z dziećmi, z wnukami. Czy my rozmawiamy na ten temat, chociażby na temat czystości, na temat miłości w naszym życiu, z naszego doświadczenia? Warto te tematy także podejmować z właśnie naszymi najbliższymi, zwłaszcza z młodym pokoleniem, które wsłuchuje się w głos starszych. Może czasem tego nie pokazują, czasem gdzieś nawet protestują, stają w opozycji, ale to dokonuje się bardzo często na zasadzie pewnego rodzaju przekory, żeby może zademonstrować coś, żeby też nas sprowokować, zobaczyć, czy jesteśmy autentyczni po prostu w tym wszystkim. Dlatego nie ma się co też zrażać, tylko tym bardziej z miłością przyjmować i z miłością też świadczyć, dawać świadectwo swojego życia, czasem trudnego życia, bo różnie się to życie nam toczyło. Czasem żeśmy również w tych rzeczywistościach pobłądzili, ale tym bardziej tym doświadczeniem ubogaceni, czasem trudnym, dzielmy się i mówmy i rozmawiajmy na te także tematy. Nie unikajmy tych tematów, moi drodzy. Tutaj pani Anna wspomniała o sakramencie małżeństwa. Właśnie tutaj, dziś młody człowiek, kiedy słyszy sakrament małżeństwa, no to czasem nie wiem, czy kojarzy mu się tutaj z tym, co naprawdę sakrament małżeństwa wyraża. Z pięknem, z otwartością, z odpowiedzialnością, z miłością. Nie wiem do końca, ponieważ robi się wiele, żeby ten sakrament zobrzydzić. I panie doktor, jak dzisiaj młodemu człowiekowi ukazywać piękno sakramentu małżeństwa?
No to jest, można powiedzieć, coraz trudniejsze zadanie w rzeczywistości takiej, kiedy, co już padło, że jest coraz więcej rozwodów i coraz więcej mamy też takiego antyświadectwa, można powiedzieć, i braku zrozumienia, czym jest sakrament małżeństwa. Ale ja bym może do źródła jakby poszła, że po pierwsze, jak też pani Anna mówiła, człowiek został stworzony do miłości i tylko miłość jest właściwą relacją też do drugiego człowieka i też każdy człowiek zasługuje na to, żeby być z miłością traktowany. Ale co wypływa jakby też z treści teologii ciała Jana Pawła II, że po pierwsze musi być to relacja miłości z Panem Bogiem. To znaczy my musimy przyjąć i zaakceptować to, że Pan Bóg nas kocha i też właśnie Jego dar miłości uzdalnia nas do tego, żebyśmy też drugiego człowieka mogli z miłością traktować. Jeżeli nie ma miłości Pana Boga, to właśnie wchodzi wtedy użycie takie i miłość jest, no nie jest miłością. Tak? To jest jakby właśnie tylko spłycone takie często na poziomie tylko fizyczności i mi się wydaje, że to właśnie bardzo często ja nawet wśród, nie wiem, swoich rówieśników obserwuję, że jest taka pogoń za miłością, ale źle rozumianą jako użycie, czyli właśnie jeden związek, drugi związek. I ludzie nie mogą się tym nasycić, bo się nie da nasycić miłością, która jest pozbawiona Boga i pozbawiona właśnie tej relacji duchowej i związanej właśnie z wszelkimi tymi zasadami dobrymi, tak, czyli odpowiedzialnością i wolnością. I jeżeli tylko właśnie człowiek chce tak się nasycić, ale no nie może po prostu i właśnie wtedy na przykład wpada w nałogi różne, prawda, związane z nieczystością, a jeżeli, dlatego jakby nasze zadanie, to też co podejmujemy w Miłujcie się i w Ruchu Czystych Serc, jest pokazanie tego, że każdy człowiek jest godny i zasługuje na tą miłość. Nawet jeżeli w przeszłości doświadczył krzywdy, czy w rodzinie był brak miłości, to on może z Panem Bogiem na nowo stworzyć, odbudować swoje wnętrze, odbudować, uleczyć swoje zranione serce. Jest godny tej miłości, żeby otrzymać ją od drugiego człowieka i jest zdolny z Panem Bogiem też drugiego człowieka tą miłością obdarzyć i pokazywać właśnie świadectwa ludzi, którzy taką miłością żyją i co też robimy. Pokazujemy świadectwa, czy na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc przyjeżdżają małżeństwa, głosząc swoje świadectwo. Też ludzie nawróceni, którzy żyli na przykład w związku niesakramentalnym, a potem zawarli związek małżeński i oni pokazują, że są szczęśliwi. Młodzi ludzie, którzy są w narzeczeństwie, czy pary, które żyją według właśnie tych wskazań Ruchu Czystych Serc, widać, że to są ludzie, którzy są szczęśliwi i naprawdę ta miłość, no piękno miłości widać po prostu między ludźmi i to też pociąga innych. To też pociąga innych, no.
Tutaj dwie takie rzeczywistości, które pani doktor poruszyła, to stwierdzenie bardzo ciekawe, że nie da się nasycić miłością, która nie jest od Pana Boga. Właśnie, przecież Bóg jest miłością, zatem człowiek, który dzisiaj dąży za tą miłością, w cudzysłowie, ciekawe, za czym tak naprawdę dąży? Warto sobie to pytanie również postawić w tym naszym dążeniu za miłością, może łudą miłości, no ale to już nie każdy z nas sobie zada to pytanie. I ta rzeczywistość, która także padła jako pytanie w odpowiedzi, mianowicie, czym jest sakrament małżeństwa? Księże Dariuszu.
To ja może z drugiej strony troszkę zacznę. Mówimy o czystości, która jest cnotą, o czystości, która jest wyborem, która jest sprawnością moralną. Niektórzy nawet powiedzą, że to jest jakaś kwestia kulturowa, bo kiedyś ludzie żyli w czystości, dzisiaj już nie żyją i często słyszę ten argument, bo czasy się zmieniły. Natomiast pierwsza rzecz zasadnicza i to, co głosimy w ruchu Czystych Serc, czystość to jest przyjaźń z Bogiem w Duchu Świętym. Na mocy odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa. I teraz tutaj dotykamy sedna. Dlaczego? Bo czym się różni związek sakramentalny od niesakramentalnego? Dlaczego mówimy w pewnym momencie o tej wartości małżeństwa, które jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Pana Boga? Dlaczego? Bo Pan Bóg obdarowuje miłością w mocy swojego ducha i kiedy małżonkowie mają sobie wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej, co robimy? Prosimy o dar Ducha Świętego, żeby wypełnił ich serca. Dlaczego? Bo i to dotykamy też kolejnego problemu. Dlatego, że dzisiaj ludzie nie tylko od urodzenia, nie tylko od dzieciństwa czy od lat młodzieńczych, od poczęcia noszą w sobie pewne zranienia. Noszą sytuacje, które wymagają uzdrowienia, dotknięcia Jezusa, wymagają spotkania się z Jego miłością. I teraz Duch Święty może dać kobiecie miłość, która tego mężczyznę uszczęśliwi. Miłość, która go ubogaci, uzdrowi. Też miłość, której on potrzebuje, której nie doświadczył, której był pozbawiony. I w drugą stronę Duch Święty kobiecie, mężczyźnie daje miłość taką, której ta konkretna kobieta potrzebuje, której może nigdy nie doświadczyła. Potrzebuje być dotknięta też w sposób duchowy za pośrednictwem mężczyzny miłością, która właśnie wypełnia człowieka, jakby uznania go też do dawania siebie. I w tym sensie mówimy, że małżeństwo jest przestrzenią działania miłości Bożej w tej komunii między mężczyzną a kobietą. I myślę, że to trzeba podkreślać, że to Bóg buduje wspólnotę, bo dobrze, możemy powiedzieć, że mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę życia, wspólnotę domu, nawet wspólnotę rodzinną, ale Duch Święty daje jedność, która wszystko zwycięża.
Czyli, tak wnioskując, trzeba nam bardziej prosić o Ducha Świętego.
O łaskę Bożą, nie? Łaskę miłości. Nie?
Teologia ciała, temat naszego spotkania. Ta część pomału dobiega końca za wspólną refleksję nad tym tematem, jakże pięknym, bogatym, ale i niełatwym, zwłaszcza jeśli chodzi o praktykę życia. W teorii to wiemy, że teoria zawsze jest, prawda, łatwiejsza znacznie niż później wcielanie tego w praktykę, ale trzeba nam się pobudzać, trzeba nam się inspirować, trzeba nam odkrywać te przestrzenie, które są nam dane i te wzorce, które zostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II w teologii ciała, bazując na Piśmie Świętym, na tradycji Kościoła, na nauce wielkich Kościoła, nauce, która jest przez tak wielki czas weryfikowana, sprawdzana i warto tą drogą iść, warto tą drogą iść. O tym chcemy mówić, o tym chcemy też świadczyć w naszych powołaniach. Teologia ciała, temat naszego spotkania. Zapraszamy na godzinę 21.30 na antenę Radia Maria. Będą wraz z nami pani doktor Małgorzata Sołtyk, redaktor czasopisma Miłujcie Się, ksiądz dr Mieczysław Piotrowski Chrystusowiec, redaktor naczelny czasopisma Miłujcie Się oraz ksiądz Dariusz Węgrzyn, moderator Ruchu Czystych Serc diecezji kieleckiej. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy
bardzo.
Zapłać także podziękowania dla widzów Telewizji Trwam za współtworzenie, za zasłuchanie, za ten wspólnie spędzony czas w temacie teologii ciała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.